Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Prezydent Petro Poroszenko wydał dekret o wprowadzeniu stanu wojennego na Ukrainie. Przewiduje on m.in. możliwość ograniczenia praw i swobód obywatelskich. To reakcja na niedzielne wydarzenie w Cieśninie Kerczeńskiej. Rosjanie ostrzelali tam dwa ukraińskie kutry i holownik, które płynęły z Odessy do ukraińskiego portu w Mariupolu nad Morzem Azowskim. Później zajęły je rosyjskie siły specjalne. Rannych marynarzy przewieziono do Moskwy. Rosja oskarża ukraińskie jednostki o naruszenie granicy i wpłynięcie na jej wody terytorialne. Ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deszczyca odpiera te zarzuty. Przyznaje jednocześnie, że sytuacja jest niepokojąca, bo Rosja podjęła się bezpośredniego ataku.
Ta eskalacja nie jest nikomu potrzebna i Rosja po prostu traktuje to, że ona zajęła Krym jako swoją terytorium, co jest od samego początku łamaniem prawa międzynarodowego. Ukraińskie okręty szli swoją drogą, którą Rosja wiedziała, z jednego portu ukraińskiego do drugiego portu ukraińskiego. To, że Rosja traktuje ten teren jako swój, jest nie do przyjęcia, chociażby z tego, że Rosja złamała prawo międzynarodowe, okupując i aneksując Krym.
Stąd wydany przez prezydenta dekret wprowadzający stan wojenny na Ukrainie. W orędziu prezydent tego kraju oświadczył, że działania te są niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo nasilenia agresji Rosji wobec Ukrainy. Dekret ma zacząć obowiązywać w środę od godziny 9 czasu lokalnego, poinformował Petro Poroszenko. Zapewnił, że stan wojenny, który ma trwać 30 dni, nie wpłynie na termin wyborów prezydenckich, a te powinny się odbyć 31 marca 2019 roku. Polskie władze potępiają agresywne działanie Rosji i wzywają ją do poszanowania prawa międzynarodowego. W związku z sytuacją na Morzu Azowskim w poniedziałek doszło do spotkania prezydenta Polski Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim. Wcześniej z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką na jego prośbę rozmawiał prezydent Andrzej Duda. Szef jego gabinetu Krzysztof Szczerski powiedział, że Petro Poroszenko określił sytuację jako groźną i poważną dla Ukrainy. Według niego działania Rosji wyczerpują znamiona agresji.
Mamy zatem do czynienia z sytuacją, którą można nazwać naruszeniem jawnym, otwartym naruszeniem prawa międzynarodowego, ale także porozumień dwustronnych o swobodzie żeglugi na Morzu Azowskim i przez Cieśninę Kerczeńską. Strona ukraińska zwróciła się o zwołanie w tej sprawie zarówno Rady Bezpieczeństwa ONZ, jak i Rady NATO Ukraina. Polska oba te wnioski poparła. Uważamy, że należy rozważyć i przedyskutować z sojusznikami na forum międzynarodowym zaostrzenie reżimu sankcyjnego wobec Rosji. Pan prezydent przyjął informację ze strony prezydenta Poroszenki. Uważamy, że o ile Polska jest dzisiaj bezpieczna, to region został poddany kolejnej próbie destabilizacji.
Dlatego dowódcy rodzajów sił zbrojnych oraz szefowie służb specjalnych stale monitorują sytuację, zaznacza minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
Służby nie raportują zwiększenia poziomu zagrożenia dla Polski w wyniku sytuacji, jaka ma miejsce na Ukrainie. Zobowiązałem dowódców oraz szefów służb do stałego monitorowania tej sytuacji i do informowania i meldowania na temat jej rozwoju.
Polskie MSZ potępiło agresywne zachowanie Rosji. Wezwaliśmy Rosję do poszanowania prawa międzynarodowego, a obie strony do wstrzemięźliwości, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki.
Bo poza odpowiedzialnością za ten konkretny incydent, na szali jest stabilność i bezpieczeństwo regionu, a może nawet Europy. Dziś odbędzie się specjalne, nadzwyczajne posiedzenie Komisji NATO-Ukraina. Odbędzie się otwarty briefing na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ i na tych forach, a także wszystkich innych. Unia Europejska, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Polska będzie to stanowisko, które przed chwilą opisałem, prezentować.
Wiceszef MSZ-u zapowiedział też, że Polska będzie współpracować z Francją i Niemcami na rzecz deeskalacji napięcia na Morzu Azowskim i powrotu Rosji do poszanowania prawa międzynarodowego. Komisja Europejska zaapelowała do Rosji o zwrot przejętych okrętów. Poparcie dla Ukrainy wyraziły też wszystkie państwa NATO, poinformował szef sojuszu Jens Stoltenberg. Wezwał też Rosję do zwrotu ukraińskich okrętów i uwolnienia marynarzy tego kraju. Jako bezprawne określiła ambasador USA przy ONZ Nikki Haley zajęcie przez Rosję okrętów ukraińskiej marynarki wojennej. Takie działanie czyni, że niemożliwe stają się normalne relacje na linii Waszyngton-Moskwa, oświadczyła. Posłowie apelują do prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. 79 parlamentarzystów, głównie PiS-u, podpisało się pod specjalnym listem. Domagają się w nim niezwłocznego wyznaczenia terminu rozprawy dotyczącej wniosku o zbadanie konstytucyjności przepisu zezwalającego na przerwanie ciąży ze względu na wady płodu. Wskazują, że przeciągające się prace w Trybunale odbierają z olbrzymim niepokojem. Zwracają też uwagę, że trudno się dziwić spekulacjom medialnym sugerującym przeciąganie prac z powodów politycznych, tak by doczekać końca obecnej kadencji Sejmu. Chcemy zademonstrować niezadowolenie z przeciągania tej sprawy, mówi poseł niezrzeszony Jan Klawiter, który również podpisał się pod listem.
Jesteśmy zniecierpliwieni tym, powiedzmy sobie, że sprawa się tak długo przeciąga, tym bardziej, że z naszej wiedzy wynika, że stanowisko już jest przygotowane. Oczekujemy, że w najbliższym możliwym czasie zostanie temat zamknięty, tym bardziej, że to nie jest temat zupełnie, że tak powiem, nowy. To jest temat, który był badany przez Trybunał Konstytucyjny już i w 1997 roku. W podobnym temacie się Trybunał wypowiadał dotyczący, powiedzmy sobie, zakresu obrony dziecka poczętego.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska w rozmowie z naszą redakcją zapewniła w ubiegłym tygodniu, że sprawa wniosku jest w toku. Trybunał ma też wkrótce wyznaczyć termin rozprawy. Wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności tzw. przesłanki eugenicznej wystosował poseł PiS-u Bartłomiej Wróblewski. PO chce odebrania 500+ niepracującym Polakom. Rzecznik partii Jan Grabiec w rozmowie z prasą ocenił, że program ten sprawia, że rodzice, którzy od lat nie pracują, są trwale bezrobotni, nie podejmują pracy, bo mają 500+. To jest szkodliwe i trzeba to zmienić. Grabiec zapowiedział, że PO będzie chciało się tym zająć w kolejnej kadencji Sejmu. Wypowiedź jako skandaliczną ocenia senator PiS-u Jan Maria Jackowski.
Ponieważ pokazuje najlepiej naturę Platformy Obywatelskiej, którą interesują tylko bogaci i syci, natomiast nie okazuje absolutnie solidarności z wykluczonymi, z tymi, którzy z różnych powodów znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Ale z drugiej strony jest to również przygotowanie opinii publicznej przez Platformę, że Platforma Obywatelska, jeżeli tak by się złożyło, że objęłaby w Polsce ponownie rządy, jedną z pierwszych rzeczy, jakich zrobi, to zlikwiduje to świadczenie, które zostało bardzo dobrze przyjęte przez miliony Polaków.
Krytyczne opinie po wypowiedzi Jana Grabca spowodowały, że politycy PO zaczęli łagodzić stanowisko partii w sprawie 500+. Wiceszef PO Tomasz Siemoniak powiedział, że w PO trwają dyskusje na temat programu. Siemoniak zapewnia jednocześnie, że nie ma żadnego ryzyka dla 500+. Jesteśmy za tym, żeby to poszerzać, dodaje. Sam rzecznik PO Jan Grabiec stwierdził, że jego wypowiedź w prasie nie została zacytowana w sposób dosłowny. Tłumaczył, że w rozmowie z dziennikarzem zwracał jedynie uwagę na to, że kryterium dochodowe w wysokości 800 zł dyskryminuje osoby, które chcą pracować. Osoby poszkodowane w wyniku afery GetBack spotkały się z przedstawicielem premiera Mateusza Morawieckiego. Obligacje GetBack sprzedawał m.in. Idea Bank należący do miliardera Leszka Czarneckiego.
Spotkanie zorganizowano na wniosek Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack. W imieniu premiera z działaczami spotkał się dyrektor Centrum Oceny Administracji. Oprócz omówienia sytuacji poszkodowanych klientów Idea Bank w aferze GetBack, przedstawiciele stowarzyszenia przedstawili wniosek o upublicznienie treści raportu będącego podstawą do wydania decyzji KNF dotyczącej wpisania Idea Bank na listę ostrzeżeń publicznych, mówi Artiom Bujan, prezes zarządu stowarzyszenia.
No żeby społeczeństwo wiedziało, żeby pokrzywdzenie też mieli mieli dostęp do informacji, prawda, na jakiej podstawie został ten wpis. To jest wpis uczciwy. Znamy, no jeżeli obywatele z tego, co nam jest wiadomo, kierowali szereg zawiadomień, powiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w zasadzie od wybuchu afery GetBacka, no to właśnie na Idea Bank, na tych oferentów, którzy wciągali obywateli właśnie tych pokrzywdzonych w obligacje GetBacka, nie trzeba się dziwić, że ten wpis powstał. Na pewno są jakieś raporty. My chcemy wiedzieć, chociażby to może być też pomocne nam w dochodzeniu roszczeń.
Poszkodowani omówili też postulat powołania do końca tego roku męża zaufania społecznego w sprawie GetBack Idea Bank. Jednocześnie chcą utworzenia specjalnego zespołu w kancelarii premiera, który będzie cyklicznie wspomagał działania urzędów zaangażowanych w wyjaśnienie afery GetBack. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Na temat bonu edukacyjnego dla studentów będą rozmawiać uczestnicy konferencji naukowej, która odbędzie się 8 grudnia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II wraz z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej. W konferencji mogą wziąć udział przedstawiciele prywatnych uczelni oraz sami studenci. Inicjatywa ma pokazać, że osoby, które chcą kształcić się na prywatnych uczelniach, mają dziś duże ograniczenia. W większości chodzi o kwestie finansowe, powiedział Andrzej Jaworski, przewodniczący Rady Instytutu. W jego ocenie nic nie stoi na przeszkodzie, by każdy student w Polsce był traktowany tak samo i wybierał kierunki, które są mu bliższe.
Bon edukacyjny to jest jedna z propozycji rozwiązania tego problemu, o którym mówimy, żeby studenci mogli wybierać szkoły i kierunki takie, jakie są dla nich najważniejsze. Czyli, że pieniądze, które idą z budżetu państwa na naukę, na szkolnictwo wyższe, szły niejako za studentem. Student ma wirtualny bon, którym rozlicza się z tą szkołą, do której idzie. Może wybrać wtedy oczywiście i szkołę publiczną, i szkołę prywatną, i szkołę, która ma charakter bardziej nakierowany na to, co mu bardziej odpowiada.
W konferencji weźmie udział ojciec dr Tadeusz Rydzyk, rektor założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dyrektor Radia Maryja będzie mówił o roli i znaczeniu katolickich szkół wyższych. Do Torunia przybędą też m.in. profesor Paweł Czarnecki, rektor Collegium Humanum, oraz profesor Hubert Paluch, rektor Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium. Głos zabierze także studentka dziennikarstwa Julia Jacek, która będzie mówiła o problemach prywatnych szkół wyższych. Na konferencję zostali zaproszeni premier Mateusz Morawiecki oraz minister finansów Teresa Czerwińska. Organizatorzy konferencji proszą osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu o kontakt poprzez maila biuro@jaworski.info. Polska zacieśnia współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie pomocy humanitarnej osobom dotkniętym przez wojnę na Bliskim Wschodzie. Chrześcijanie, Jazydzi oraz inni mieszkańcy Syrii, Jordanii, a także Iraku potrzebują natychmiastowego wsparcia. Minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa rozpoczęła w poniedziałek kilkudniową wizytę w Stanach Zjednoczonych, podczas której ma podpisać memorandum w tym zakresie. Umowa ma umożliwić współpracę naszych organizacji pozarządowych z tymi zza oceanu. Współpracy ma służyć też poniedziałkowe spotkanie minister Kempy z Markiem Greenem, przedstawicielem największej amerykańskiej organizacji pomocowej.
To będzie nowy, bardzo poważny rozdział w stosunkach polsko-amerykańskich. Obok spraw związanych z bezpieczeństwem, z obronnością, z gospodarką, to jest potężny, duży obszar, gdzie będzie można wspólnie zrobić wiele dobrego. To jest kolejny kraj, z którym takie memorandum podpisujemy. Przypomnę, że podczas już trwania mojej funkcji, czy powołania mojej nowej funkcji, to już jest drugie memorandum. Pierwsze podpisałam w czerwcu tego roku na współpracę z Węgrami.
Minister do spraw pomocy humanitarnej podczas swojej wizyty w USA będzie rozmawiać także z kongresmenami, dyplomatami i ekspertami. Beata Kempa ma przedstawić dotychczasowe działania Polski w zakresie pomocy humanitarnej. Polska nie ogranicza się do wpłat na duże organizacje, ale pomaga poprzez rodzime organizacje pozarządowe, w tym kościelne, które docierają do wielu regionów świata, zaznaczyła minister. Wizyta minister do spraw pomocy humanitarnej za oceanem zakończy się w czwartek. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.